Miałem taki pomysł, żeby w dzisiejszym kazaniu nawiązać do wczorajszej walki. Mówić o tym, że tylko dzięki Bożej pomocy jesteśmy w stanie przeskoczyć chociażby różnice warunków fizycznych, ale odechciało mi się. Dzisiaj będę mówił o czymś innym. I słuchajcie, po dzisiejszym kazaniu wszyscy zostaniemy zielonoświątkowcami. Nie, źle powiedziałem. Pietystami. Jeżeli nie wiecie, kto to są pietyści, to możecie podpytać Marka albo Sebastiana. Nie, żartuję, już tam widzę wielkie oczy u Sebastiana, ale nie. Na pewno dzisiaj nie będę chciał być opacznie zrozumiany. Na pewno nie będę kogokolwiek z was próbował zachęcać do jakiejś takiej pseudoduchowości albo duchowości na siłę, wykrzesywania z siebie czegoś, co w nas nie ma. Ale do rzeczy. Słuchajcie, jakieś 3, może 4 lata nawet temu byłem z dobrym znajomym w Tatrach Zachodnich, na Słowacji. Dokładnie w paśmie Rochaszy. To jest niesamowite pasmo, ponieważ mimo, że leży w Tatrach Zachodnich, troszkę przypomina tą naszą słynną Orlą Perć. I pamiętam, no obaj mamy podobne warunki fizyczne, podobną kondycję, więc pamiętam, z samego rana wybraliśmy się na szlak, bo była 6 rano. No i chociaż sam odcinek tego szlaku nie był jakiś specjalnie długi, to jednak ze względu na to, że no, technicznie był bardzo trudny, dużo miejsc ubezpieczonych łańcuchami, no trzeba się było czasami przytulać do skały, no to spowodowało, że po kilkunastu godzinach mieliśmy już troszkę dosyć. I pamiętam, w dwójkę schodziliśmy już z tej grani, już tak mozolnie przyłapaliśmy do tego schroniska i tak naprawdę obu nam towarzyszyło jedno. Pragnienie. I co ciekawe, to pragnienie było bardzo sprecyzowane, bo ja nie wiedzieć czemu, to jakoś chyba tego się racjonalnie nie da wytłumaczyć. Ja miałem to wielkie pragnienie wypicia półlitrowego takiego kufla kofoli. Kofola to takie czechosłowackie nawet w sumie kiedyś jeszcze piwo. Nie wszyscy je lubią, ale ja nie wiem, to była jakaś nieracjonalna ochota, żeby właśnie wypić coś takiego. Kolega też miał pragnienie, troszkę inne, on miał ochotę na kufel czeskiego staropramena. No i oboje te swoje pragnienia akurat spełniliśmy, już jak dotarliśmy do schroniska. W każdym razie te pragnienie było tak silne, że no nie wiem, chyba nawet jakaś rozwścieczona niedźwiedzica z małymi by nas nie zwiodła z drogi. No może nie, może ona ewentualnie by nas spotęgowała to pragnienie, gdybyśmy musieli przed nią uciekać tak naprawdę. No ale w każdym razie, tak jak mówię, to było bardzo sprecyzowane pragnienie, bo obaj jeszcze mieliśmy wodę gdzieś tam w plecakach, ale już na tą wodę nie mogliśmy patrzeć. Ja chciałem kofolę, on chciał staropramena i nic innego by nas nie zadowoliło. Ale to też powodowało, że no, pomimo totalnego zmęczenia ciągle wpadliśmy naprzód. Ale dobrze, to może koniec już tych moich jakichś tam górskich opowieści. I chciałbym, żebyście wszyscy teraz otworzyli Ewangelię świętego Jana. 7 rozdział, to będzie strona, to powiem, 1147 w Brytyjkach. Jeżeli ktoś ma inny przykład, to niestety nie pamiętam, jak to tam wygląda. 7 rozdział, 37 werset do 39 wersetu. 7 rozdział Ewangelii Jana, 37 do 39. A w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał: jeśli kto pragnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Albowiem Duch Święty nie był jeszcze dany, gdyż Jezus nie był jeszcze uwielbiony. Słuchajcie, chciałbym się w tym, na podstawie tego fragmentu skupić na jednej rzeczy, na aspekcie samego pragnienia. Często jest tak, że nawet kiedy czytam komentarze, większość komentatorów czy większość interpretatorów Biblii wysnuwa jakieś teologiczne wnioski z tego fragmentu, teologiczne wnioski o Duchu Świętym. Ja natomiast dzisiaj nie tyle chcę mówić o samym Duchu Świętym, co właśnie o samym aspekcie pragnienia, o skutkach tego pragnienia i odpowiedzi na to pragnienie, jakie możemy otrzymać od Boga. Zanim jednak wgryziemy się w ten fragment, chciałbym wam troszkę taki szerszy kontekst zarysować Ewangelii Jana. Jak pewnie czytając czy studiując tę Ewangelię dostrzegacie, że często ona w porównaniu z innymi Ewangeliami większy nacisk kładzie na dialog tak naprawdę, czy dysputy Jezusa z oponentami niż na znaki cuda, które się dokonują, jak chociażby, nie wiem, w Ewangelii świętego Marka. I to, ta dysputa, która się toczy, to jakby są dwie strony. Po jednej stronie jest Jezus, ludzie, którzy też za nim poszli, po drugiej stronie są faryzeusze, chociaż wydaje się, że ewangelista Jan tych adwersarzy bardziej uogalnia, mówiąc o nich po prostu Żydzi często. I jak zresztą dostrzegacie, ta dysputa, czy te starcia słowne między Jezusem a jego adwersarzami często dotyczą różnych zagadnień, liturgii, teologii. I to, co tak naprawdę chyba, co jest bardzo widoczne, to to, że Jezus często dyskutuje z priorytetami faryzeuszy, albo może nawet inaczej, z ich zaniedbaniami, z tym, że jakby tutaj te priorytety nie są odpowiednio poukładane. I znane oskarżenie Jezusa, że przytydacie komara, a połykacie wielbłąda, wydaje się być dobrym podsumowaniem tego. Wiecie, faryzeusze, oni doskonale, już to chyba na jednym z poprzednich kazań mówiłem, doskonale znali prawo, w sensie no, znajomości przepisów. I jeśli chodzi o tą znajomość taką zewnętrzną, no byli naprawdę dobrze wyszkoleni. Gorzej już było jakby z tą wewnętrzną, tym wewnętrznym zrozumieniem tych przepisów. Zewnętrzną formę mieli wyśmienicie opanowaną. Ale wydaje się, że w tym wszystkim gdzieś się zagubili. Przez to, że zaczęli się skupiać może nie na tym, co trzeba, nie dostrzegli tego, co tak naprawdę za tymi prawami stoi. Jaka jest istota tego? Po co to wszystko zostało dane? I do tego stopnia się rozminęli z Bogiem, z prawem Bożym, czy ze znajomością Bożego Słowa, że niedługo potem, no, w 8 rozdziale Jezus, mamy w Ewangelii Jana opisaną dyskusję Jezusa z faryzeuszami i tam padają straszne słowa. Jezus do ludzi, którzy w tamtych czasach byli często przedstawiani jako wzór wyznawców religii mojżeszowej. Jezus do nich mówi, że stali się apostatami, że stali się bałwochwalcami, ba, nawet można powiedzieć, że stali się satanistami, ponieważ mówi do nich, że ojcem waszym jest diabeł. Ich ojciec nie jest ojcem Jezusa Chrystusa. Więc zobaczcie, jak bardzo można się zagubić, jak bardzo można się zapomnieć, albo jak bardzo można stracić z pola widzenia istotę, czy to, co jest tak naprawdę najważniejsze, kiedy nawet czytamy Słowo Boże, kiedy studiujemy Słowo Boże. I chyba nie powiem nieprawdy, jeśli stwierdzę, że problemem faryzeuszy było to, że jedną z rzeczy, takich drogocennych rzeczy, którą gdzieś zatracili po drodze, było zatracenie jakby tego odczucia pragnienia. Gdzieś przestali pragnąć Boga. Oczywiście oni pragnęli, byli bardzo radykalni. Byli radykalni dla swojej wyimaginowanej wizji judaizmu, ale wydaje się, że gdzieś tym wszystkim zapomnieli o Bogu. Bardziej byli wyznawcami samej może religii, samych jakichś takich zewnętrznych form niż Boga. I można powiedzieć, że ich dusze bardziej przypominały tak naprawdę pustynię, czy te kości z Księgi Ezechiela wyschnięte. Brakowało wody, brakowało ducha. To wszystko było suche, to wszystko było martwe. Ale to, o czym mówię teraz, to są rzeczy oczywiste, to chyba to są jedne z rzeczy, które się najpierw rzucają nam w oczy, kiedy nawet zaczynamy studiować na początku Pismo Święte i to jest coś, co raczej w nas nie budzi zdziwienia. I to, co jest charakterystyczne dla Ewangelii Jana, to, że Jezus bardzo dużo poświęca miejsca pragnieniu czy głodowi. Dużo mówi o jedzeniu, dużo mówi o piciu. W 4 rozdziale jest mowa o tym, że Jezus spotyka się z Samarytanką przy studni i mówi do niej, że On jest źródłem wody żywej, wody, która jest w stanie zapewnić nam życie wieczne. W 6 rozdziale mówi, że jest chlebem żywota. Mówi też, dodaje, że jeżeli nie będziemy jedli Jego ciała, jeżeli nie będziemy pili Jego krwi, nie zobaczymy nieba. Nie? I summa summarum, dochodzimy do 7 rozdziału, do fragmentu, który właśnie przeczytałem. I znowu czytamy o pragnieniu, czy można powiedzieć o głodzie. Czytamy w 37 wersecie, że w ostatnim wielkim dniu święta stanął Jezus i głośno zawołał. Święto, o które tutaj chodzi, to jest święto namiotów, czy tam święto szabatów. I one były obchodzone na pamiątkę wyjścia Izraelitów z Egiptu, ich przebywania na pustyni i nawet w związku z tym często budowali takie prowizoryczne szałasy, prowizoryczne namioty, w których mieszkali przez parę dni. W sumie święto trwało 7 dni, a kończyło się kulminacyjnym 8 dniem. I co ciekawe, przez tych pierwszych 7 dni Kapłani ze świątyni szli do sadzawki Siloe, tam pobierali wodę, jakieś tam złote czy srebrne naczynie, szli z tą wodą i wylewali ją na ołtarz. I to w jakiś sposób miało być przypomnieniem tej słynnej wody, która wytrysnęła ze skały, kiedy Mojżesz w skałę uderzył, ale też w jakiś sposób było zapowiedzią odnowy duchowej, zapoczątkowanej, która miała być zapoczątkowana przyjściem Mesjasza. Ale co ciekawe, wiele wskazuje na to, że w ostatnim dniu, właśnie w tym ósmym dniu, kiedy Jezus stanął przed wszystkimi, ten obrzęd już nie był praktykowany. Przez 7 dni wylewano tą wodę na ołtarz, ale ósmego dnia tego nie robiono, więc wydaje się, że Jezus idealnie, można powiedzieć, trafia ze swoją wypowiedzią, czy doskonale wykorzystuje liturgię tamtejszą. Można powiedzieć, że on pokazuje, że on jest kolejną skałą, tą drugą skałą, która jest źródłem wody. To, co jest też ciekawe, to to, że wydaje się, że Jezus przestaje już się zwracać do ogółu, a zaczyna zwracać się do indywidualnych osób. Już mówi, kto chce, kto pragnie, kto wierzy we mnie, więc jakby już Jezus, wydaje się, stara się dostrzec jakieś poszczególne osoby, czy skierować do nich konkretne przesłanie. Nie chcę mówić anonimowo. Stara się jakby swoich słuchaczy skonfrontować. No i właśnie, Jezus zwraca się do ludzi, czego pragną. Zwraca się do ludzi, że jeśli pragną. No i właśnie, czego oni mogą pragnąć. Wydaje się na podstawie jakichś fragmentów wcześniejszych, chociażby ze Starego Testamentu, że chodzi tak naprawdę o pragnienie samego Boga, czy też Bożej obecności, Bożego panowania w życiu. I oczywiście Boża obecność, Boże panowanie w życiu, pragnienie życia i nawet tego eschatologicznego, tego życia wiecznego, w praktyce wypełnia się w Chrystusie. Więc summa summarum, Jezus mówi, że jeśli kto pragnie, tak naprawdę pragnie mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, bo ja jestem źródłem. I dla przypomnienia, takie fragmenty, które mogą się nam szybko skojarzyć właśnie chociażby z tym tematem pragnienia, to przytoczę dwa wersety, to już nie otwieracie, z Księgi Psalmów, które bardzo dobrze znamy, chyba nawet często w pieśniach są używane. Jak jeleń pragnie wód płynących, tak dusza moja pragnie Ciebie, Boże. Dusza moja pragnie Boga, Boga żywego. I drugi fragment. Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Jezus doskonale znał Pismo, doskonale znał Stary Testament i wydaje się, że no ciężko chociażby te fragmenty oderwać od wypowiedzi w tym fragmencie Jezusa. No i przechodzimy do 38 wersetu, który rozpoczyna się w sposób, kto wierzy we mnie. Niektórzy interpretatorzy sugerują, że tak naprawdę to stwierdzenie powinno znaleźć się w 37 wersecie, czyli Jezus powinien powiedzieć, jeśli kto pragnie, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, czyli wydaje się, że niektórzy sugerują, że tutaj Jezus precyzuje, kto tak naprawdę może, no, kto może do Niego przyjść, nie? Jeśli ktoś pragnie, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. I oczywiście to w żaden sposób nie powoduje jakiejś zmiany interpretacji czy zrozumienia tego fragmentu, ale na pewno rzuca inne światło. I dochodzimy do niesamowitego opisu, ponieważ Jezus mówi o skutkach przyjścia do Jezusa. Mówi o pewnej obietnicy, która spotka tych, którzy są spragnieni Jego, spragnieni Bożej obecności i panowania w swoim życiu. Mówi, kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo, z wnętrza Jego popłyną rzeki wody żywej. Nie wiem jak wy, ale ja strasznie nie lubię, a to jest dosyć powszechne, nie lubię takiego spłycania niektórych fragmentów Pisma Świętego. Pamiętam jak takich szczególnie nasyconych dramatyzmem, albo takich bardzo barwnych opisów, pełnych emocji. Pamiętam, kiedy siedziałem przygotowując to kazanie, gdzieś natrafiłem na taki komentarz i ktoś tam bardzo szybko jasno wytłumaczył o co chodzi. Tam było, wypłynął z niego rzeki wody żywej, no i ten interpretator mówi, no Jezus jest źródłem zbawienia i będziesz zbawiony, jak przyjdziesz do Niego, wierzysz, prawisz. No i to jest niesamowity opis, pełen taki życia, pełen wilgotny, bo nie wiem jakiego nawet słowa użyć, bo ciężko metaforę interpretować też metaforycznie. A tutaj ktoś w sposób bezwodny, suchy, szorstki mówi, o co chodzi, nie? Czyli, a no pytanie, Jezus mógł powiedzieć to w ten sposób. Jeśli chcesz być zbawiony, przyjdź do mnie. Albo nie wiem, chcesz w Bożej obecności, przyjdź do mnie. Jednak Jezus mówi, że jeśli ktoś wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije, a z wnętrza jego wypłyną rzeki wody żywej. Ten, no niesamowicie barwny opis, na pewno nie jest przypadkowy i na pewno Jezus nie przypadkowo używał właśnie takich słów, a nie innych. I do tego jeszcze zresztą wrócimy. Ja chciałbym, żebyśmy przeszli dalej do 39 wersetu. Jezus mówi właśnie precyzuje tak naprawdę, o co chodzi. Co będzie w cudzysłowie może nagrodą, czy odpowiedzią Jezusa dla tych, którzy pragną. Nawet nie co, tylko kto. Mówi o Duchu Świętym. Mówi o Duchu Świętym, którego Kościół doświadczył, no, niedługo potem zresztą, w dniu Pięćdziesiątnicy, niedługo potem doświadczył w taki sposób, jakiego nigdy lud Boży wcześniej nie doświadczał. I może to znowu ja teraz troszkę może to powiem tak zbyt technicznie i sucho, ale wydaje się, że Jezus mówi, że jeśli ktoś pragnie, to doświadczy takiego działania Ducha Świętego, które będzie przewyższało zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym doświadczenie ludu Bożego. I podejrzewam, że niektórzy nasi bracia, chociażby prezbiterianie, wyłupaliby mi oczy za stwierdzenie, że jakościowo to będzie, że to doświadczenie Ducha Świętego będzie jakościowo przewyższać doświadczenie chociażby ludu Izraela. Z ilością może by z tym względem ilościowym by nie mieli problemu. Ale ja tak, że tak powiem, użyję piłkarskiej nomenklatury i myślę, że przyjście Chrystusa robi różnicę. Zarówno nie pod względem ilościowym, ale też jakościowym. Czyli Duch Święty nie tylko wykracza poza naród Izraela fizycznie, ale też coś się zmienia. Oczywiście to nie znaczy, że w Starym Testamencie Bóg działał przez Ducha niedoskonale, ale wydaje się, że jest to coś innego troszkę, tak jak obecność Chrystusa była czymś niesamowitym, o wiele mocniejszym niż doświadczanie Boga, Jego obecności przed przyjściem Chrystusa, tak samo myślę, że jest z Duchem Świętym. Oczywiście są tacy, chociażby nasi bracia charyzmatycy, którzy powiedzą, że no, tutaj ten fragment mówi o tym, że jeśli ktoś pragnie, wierzy w Jezusa, to Duch Święty będzie przez Niego działał, ale raczej na zewnątrz, czyli chociażby nawet przez jakieś manifestacje darów Ducha Świętego będziemy mogli zaspokajać potrzeby naszych współbraci i współsióstr. Natomiast wydaje mi się, że i oczywiście Pismo Święte wiele miejsca temu poświęca, o tym, żeby służyć jednym drugim, usługiwać sobie nawzajem, ale wydaje mi się, że w tym konkretnym fragmencie Jezusowi bardziej chodzi o działanie Ducha Świętego wewnątrz. Nie tyle na zewnątrz, co wewnątrz nas. Myślę, że chodzi tak naprawdę o napełnienie Duchem Świętym, czy też pełnię Ducha Świętego. Chociaż co to teraz znaczy, tak? Już wspomniałem, że są tacy, którzy bardzo fokusują się na osobie Ducha Świętego, na tym, co Duch Święty może dać, na tym, co jak nas może wyposażyć. Natomiast sam Jan w 15-16 rozdziale tej Ewangelii mówi tak naprawdę, po co przyszedł Duch Święty, po co On wylał tego Ducha Świętego, po co On dał Ducha Świętego tym, którzy pragną. I mówi tam, padają w sumie takie trzy stwierdzenia, które jednoznacznie mówią o tym, po co Duch Święty przyszedł. Jezus mówi o tym, że On przyszedł po to, żeby złożyć świadectwo o mnie. Przyszedł po to, żeby mnie uwielbić. I to, co mówi, nie mówi sam od siebie. Też to, co usłyszy. Więc zobaczcie, Duch Święty przychodzi i wskazuje na Chrystusa. Dlatego niektórzy mówią, że Duch Święty jest najbardziej tajemniczą osobą tajemniczej Trójcy Świętej, ponieważ jakby zawsze stoi w cieniu i wskazuje na osoby Chrystusa. Nie wskazuje na siebie, ale właśnie uwielbia Chrystusa, o Nim poucza, nie mówi sam od siebie, też mówi to, co mówi Chrystus. Więc zobaczcie, bycie pełnym Ducha to bycie człowiekiem, który jest skoncentrowany na Chrystusie, który pragnie Chrystusa, który chce z Nim przebywać. No i wydaje się, że pozostaje pytanie, czy no, konkludując, powstaje pytanie, no jak jest z nami tak naprawdę, nie? czy kiedy patrzymy chociażby właśnie na ten barwny opis, który wcześniej przeczytaliśmy, rzeki wody żywej wypłyną z każdego, kto wierzy, no, czy tego doświadczamy w swoim życiu, czy możemy to w jakiś sposób opisać, czy jesteśmy w stanie pójść za tą taką interpretacją, no, że po prostu jestem zbawiony i mam sobie Ducha Świętego. Wydaje mi się, że tu nie o takie potraktowanie tego fragmentu chodzi. No właśnie, czy rzeki wody żywej wypływają z nas? Czy nasze życie jest nierozerwalnie związane z Bogiem? Czy pragniemy tej Bożej obecności? Czy pragniemy tego życia przepojonego właśnie Chrystusem? Czy może jednak są jakieś inne pragnienia, które są ponad tym pragnieniem? Ja już wspominałem na samym początku o faryzeuszach, którzy gdzieś się zatracili. Wydaje się, że roztrząsali dobre rzeczy. No, studiowali pisma, badali je, jednak gdzieś się zatracili, gdzieś się zagubili. Wydaje mi się, że jedną z przyczyn było to, że w pewnym momencie zaczęli robić wiele rzeczy dla samego ich robienia. Studiowanie dla samego studiowania, radykalizm dla samego radykalizmu. Chociaż też Jezus podkreślał niejednokrotnie, że tak naprawdę to wszystko jest na pokaz i to wszystko jest jedną wielką obłudą. Pomijając może jakieś jednostki. Więc tak naprawdę jak jest z nami? Czy pragnienie Jezusa to jest coś, co już gdzieś tam prysło, czy jednak w nas jest? Ja tak, jak się zastanawiałem nad tym, jaki synonim znaleźć tego pragnienia, to pierwsze, co mi przyszło, to tęsknota tak naprawdę. I to można porównać do tego, że Jezus mówi, jeżeli ktoś mnie pragnie, czy w ogóle pragnie, to można porównać do takiej tęsknoty, no nie wiem, w relacji męża i żony, na przykład, kiedy, nie wiem, Kamila gdzieś jedzie daleko, chociaż teraz, kiedy mamy dziecko, to już tak daleko nie wyjeżdża. No to co się dzieje ze mną? No to zaczynam się czuć nieswojo, czegoś mi brakuje, coś jest nie tak. I zaczynam tęsknić, nie? Ta tęsknota związana jest z pragnieniem po prostu bliskości tej osoby, którą się kocha. Pragnieniem bycia z tą osobą, która jest dla nas najważniejsza. Nie, więc pragnienie jest swego rodzaju tęsknotą. I zobaczcie, to też nie chodzi o to, że Jezus mówi, jeśli ktoś pragnie, niech przyjdzie do mnie, ja go napoję, ja go nasycę i już sprawa jest załatwiona. Mi się wydaje, że non-stop pragnienie, czy to uczucie pragnienia powinno być czymś, co powinno nam stale towarzyszyć. To nie powinno być coś, co będzie, no jak się już napijemy, jak się już nasycimy, to już będzie sprawa załatwiona, już nie będziemy pragnąć, bo wiecie, nawet w objawieniu świętego Jana mamy przykład chrześcijan, którzy byli już bardzo napojeni, byli już nasyceni, już niczego nie potrzebowali, takich Bóg wyposażył, że już tylko czekać jego przyjścia, nie? I Jezus mówi o kościele w Laodycei. Jezus bardzo szorstko się z nimi obchodzi i stwierdza, że właśnie nie, że nie są nasyceni. Może mają uczucie nasycenia, ale może właśnie to uczucie nasycenia wynika z tego, że już dawno zapomnieli, jak to jest pragnąć Boga, jak to jest pragnąć czegoś więcej. I tak samo jest zresztą w małżeństwie, zobaczcie, no źle by się stało, gdyby, nie wiem, mąż doszedł nagle do wniosku, że no fajnie, już się ożeniłem z żoną i teraz no fajnie jesteśmy razem i tak może być. Nie? To by było coś nie tak. To by oznaczało, nie wiem, zatrzymanie się w miejscu, albo pewnie by to też skutkowało jakimś regresem. No i często tak się niestety dzieje, że no jakoś tam po ślubie to wszystko gdzieś się może zatrzymuje, jakby te wszystkie emocje, czy gdyby na przykład zastosować jakiś barwny opis, że no nie wiem, ta miłość jest płomienna, to nagle ta miłość zaczyna przypominać takie już dogaszające się ognisko. I oczywiście to trudno, żeby ktoś był doskonały. Ja sam się nie jestem bez winy i często przez może jakieś wrodzone męskie lenistwo albo, no nie wiem, jakieś inne rzeczy zaniedbuję takie sytuacje wobec Kamili, czy no, nie podsycam tego ognia. Nie, jakby, ale to tak nie powinno być. Powinno być tak, że te pragnienie powinno cały czas nas buzować i powinniśmy stale dążyć do jeszcze jakiejś większego poznania osoby, którą kochamy. Do tego, żeby tą relację wzmacniać, żeby ona stawała się coraz lepsza, żeby ślub tak naprawdę, moment ślubu był w cudzysłowie najgorszym momentem w małżeństwie, a koniec, żeby był tym najlepszym momentem. Nie? I podobnie powinno być w naszej relacji z Chrystusem. Powinniśmy ciągle Go pragnąć, powinniśmy ciągle za Nim tęsknić. No i oczywiście, to nie oznacza teraz, bo ja wspomniałem o tym na początku, o tych trochę pietystach, czy może takiej duchowości na siłę. To nie chodzi o to, że teraz, to ja muszę coś czuć, tak? To ja muszę teraz to... No właśnie, ale ja nie pragnę Jezusa, to co ja mam teraz zrobić, nie? To co mam czytać? Więcej Biblii, więcej się modlić, angażować się w jakieś rzeczy. A już lekko wspomniałem o tym, naprawdę, to można się angażować w wiele rzeczy. Można w ekumenizm, szkoły domowe, w nauczanie domowe, w politykę, cokolwiek, w masę chrześcijańskich inicjatyw. I można naprawdę w pewnym momencie się zagubić, zapomnieć, po co się to wszystko w ogóle robi, po co to wszystko jest. Ja czytałem kiedyś świadectwo Davida Pierce'a, tego ewangelista, o którym chyba w piątek podczas grilla u Władka Juli rozmawialiśmy, który zresztą ma mieć jakieś chyba wykłady w EWST za niedługo. I pamiętam, on opisuje coś takiego, że był w swoim życiu totalnie zaangażowany w różne rzeczy. Gdzieś tam jeździł, ewangelizował punków, no prawie nie miał czasu na nic. Ani na rodzinę, ani właśnie na Boga w pewnym momencie. I coś tam się strasznego stało, jakoś się strasznie połamał, wylądował w szpitalu, był załamany, bo miał już zaplanowane ewangelizacje, jakieś różne rzeczy, które musiał zrobić dla Boga. I tak siedział w tym szpitalu załamany, mówi, tyle tygodni będzie zmarnowanych, nie? I zaczął czytać tę Biblię i w pewnym momencie doszedł do wniosku, że chyba jednak to nie jest przypadkowe, bo jakoś tak czytając Biblię zaczął nabierać przekonania, że chyba Bóg celowo go gdzieś tam połamał, po to, żeby on w końcu znalazł czas dla niego, nie? Po to, żeby mógł się zatrzymać, po to, żeby mógł sobie przypomnieć w ogóle, po co się angażuje, po co w ogóle cokolwiek robi dla Boga, nie? I wiecie, ten temat pragnienia jest o tyle istotny, bo po pierwsze Jezus dużo o nim w Ewangelii Jana mówi, ale wierzę też, że jeżeli mąż przestanie na przykład pragnąć Jezusa, czegoś więcej niż to, co ma teraz, no to podejrzewam, że podobnie stanie się w jego relacji z żoną. Nie wierzę w to, że ktoś będzie pragnął Jezusa bardziej, a będzie pragnął na przykład mniej rozwijać swoją relację z żoną, nie? Więc to jest chociażby jedna z takich praktycznych rzeczy, których można się nauczyć. Jak więc podsumowując, mam nadzieję, że nie zostałem opacznie zrozumiany, ale to, do czego Was zachęcam, to do tego, żeby zatrzymać się może nawet, nie wiem, podczas tej naszej codziennej rutyny, której się nigdy do końca naszego życia nie pozbędziemy. Ciągle będziemy pewnie musieli pracować, ciągle będziemy musieli jeść obiad, ciągle będziemy się musieli kłaść. Właśnie musieli, nie? To jest takie słowo, które często się nam z rutyną kojarzy. Ale warto od czasu do czasu może się zatrzymać i przypomnieć sobie tak naprawdę, to po co to wszystko, nie? Czy tak naprawdę dalej pragniemy Jezusa, czy gdzie żeśmy to zagubili? Czy jest tak jak Jezus mówi do kościoła w Efezie, że mam Cię za to, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość. Jezus chwali Kościół w Efezie, jest wszystko super, fajnie, ale jedną rzecz mam Ci za to, że porzuciłeś swoją pierwszą miłość. Więc do tego Was zachęcam, abyśmy tej miłości nie porzucali, ale żebyśmy ją stale rozwijali w naszej relacji z Bogiem. A jeżeli ona się będzie rozwijała w relacji z Bogiem, to też będzie się rozwijała wśród nas. Amen.